Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają moją audycję, dziękuję moim patronkom i patronom, wszystkim, którzy są ze mną za pośrednictwem platformy Patronite. A rozmawiać będę z panem Bartomiejem Samardakiewiczem, kierownikiem zespołu koordynacji i realizacji projektów recyklingowych Orlen oraz z panią Marią Kąsek z tego samego zespołu. Zapraszam. Ten podcast powstaje we współpracy płatnej z redakcją Defense24. A razem ze mną już moi dzisiejsi goście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I rozmawiamy o gospodarce obiegu zamkniętego. Więc może takie generalne pierwsze pytanie. Co to jest gospodarka obiegu zamkniętego? Bo słyszymy ten termin w wielu kontekstach, ale na czym dokładnie on polega?
To może ja. Może ja powiem. Gospodarka obiegu zamkniętego jest to proces służący do tego, żeby zminimalizować zużycie zasobów, zminimalizować zużycie wody, doprowadzić do tego, żebyśmy my jako firmy, jako biznes, ale nie tylko, mogli świadomie wpływać na środowisko, ale w pozytywnym tego znaczeniu, a nie wywierać na niego negatywny wpływ i prowadzić procesy, które będą zamykać ten obiekt, czyli w całym łańcuchu wartości będziemy współpracować i tworzyć właśnie cały ten proces, żeby zamknąć obieg.
No myślę, że tak bardzo ogólnie i wysokopoziomowo gospodarka obiegu zamkniętego to jest po prostu pewna misja, którą zarówno biznes, jak i każdy z nas ma do wykonania, żeby ten nasz świat, może zabrzmi trochę górnolotnie, ale uczynić po prostu lepszym, bardziej samowystarczalnym i również czystszym, jeśli chodzi o środowisko.
Mhm. I to polega tak z ogólnego zarysu na tym, że mamy wykorzystywać ponownie te materiały, które już raz zostały do obiegu gospodarczego wprowadzone. Ale czy to jest możliwe, żeby nie zużywać w tych wszystkich dóbr, które pozyskujemy na przykład z ziemi poprzez wydobywanie surowców naturalnych, tylko żeby używać je ponownie w takiej samej jakości, w jakiej pierwotnie zostały one wprowadzone do obiegu gospodarczego?
Tak, jest to możliwe. Jeżeli zajmiemy się tylko i wyłącznie recyklingiem na przykład odpadów z tworzyw sztucznych, to jesteśmy w stanie wprowadzać produkty z tworzyw sztucznych i je zawracać w pętli, żeby ponownie je wykorzystać. Więc jak najbardziej jest to możliwe.
I one nie tracą na jakości?
To zależy.
Tutaj niestety otwieramy najpoważniejszy problem recyklingu w tym segmencie odpadowych tworzyw sztucznych. Mianowicie dwóch koncepcji. Koncepcji pętli otwartej i pętli zamkniętej. Pomimo tego, że rozmawiamy dzisiaj o gospodarce obiegu zamkniętego, to w tym koncepcie ogólnym są zawarte dwa mniejsze, otwartej i zamkniętej pętli. Otwarta pętla polega na tym, że wprowadzamy materiał do procesów recyklingu i otrzymujemy z niego coś zupełnie innego niż to, co pierwotnie wprowadziliśmy. Natomiast pętla zamknięta polega na tym, że jeśli wprowadzamy materiał o określonej postaci, to recykling powinien prowadzić do wyprodukowania surowca, który po tym zawrocie stanie się praktycznie albo zupełnie tym samym, co było surowcem pierwotnym.
Mhm. Państwo mówiliście tutaj o takich dwóch płaszczyznach działania gospodarki obiegu zamkniętego, o poziomie firm, do którego za chwilę przejdziemy, ale też o poziomie indywidualnym, o poziomie jednostek. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tym poziomie jednostkowym. Na ile my, jako zwykli ludzie, obywatele, jesteśmy w stanie wdrożyć w naszych gospodarstwach domowych gospodarkę obiegu zamkniętego?
Myślę, że nie możemy tego rozdzielać, bo na łatwym przykładzie można powiedzieć, że każdy z nas i my indywidualni klienci, ale również firmy mamy duży wpływ i wszyscy tworzymy ten obieg zamknięty. Ponieważ jeżeli popatrzymy na takie koło, jeżeli sobie go wyobrazimy, to zaczynamy od konsumenta. Czyli idziemy do sklepu, kupujemy nasze ulubione batoniki w super kolorowym opakowaniu i od nas zależy, gdzie to super kolorowe opakowanie trafi, czy wyrzucimy go do zmieszanych śmieci, czy na przykład do żółtego worka. I później ten żółty worek w odpowiednich procesach zostanie przesortowany, trafi do recyklera, następnie zostanie poddany obróbce, czy to recyklingu, pod recyklingiem mechanicznym, chemicznym, nie ma to znaczenia. I później producenci polimerów są w stanie stworzyć nowe polimery, wprowadzić te polimery do producentów na przykład opakowań, następnie oni sprzedadzą to do tych, którzy pakują ten nasz batonik i to opakowanie z tym batonikiem z powrotem trafia w nasze ręce. Czyli myślę chyba, że ciężko jest oddzielić indywidualne podejście do biegu zamkniętego od wszystkich nas, od firm, od producentów, od sorterów.
Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. To, co należy podkreślić, to to, że te indywidualne akcje na poziomie człowieka, na poziomie jednostki są oczywiście możliwe, ale z punktu widzenia globalnego klimatu, tak, czy tych zmian klimatycznych, one będą bardzo mało widoczne. To, co zmienia klimat, to przede wszystkim przemysł. Ale przemysł nie produkuje sam dla siebie, produkuje dla konsumentów. I tu właśnie mamy początek tego łańcucha wartości, który podobnie jak obiekt zamknięty powinien być też zamkniętym kołem. Natomiast na poziomie pojedynczego człowieka możemy oczywiście mówić o wprowadzaniu elementów gospodarki obiegu zamkniętego, na przykład poprzez marnowanie mniejszej ilości żywności. Mhm. Albo poprzez racjonalną gospodarkę energetyczną, ale już tak w obrębie naszego mieszkania po prostu. I mam na myśli tutaj na przykład zarządzanie ciepłem i chłodem w mieszkaniu na przestrzeni roku. I myślę, że warto też wspomnieć o jednej rzeczy, że możemy również wykonywać akcje związane z byciem jako jednostka bardziej efektywnym energetycznie, na przykład poprzez wymianę kotłów czy pieców, które służą do ogrzewania domów, skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jak na przykład pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, czy docieplenie domów. Także są możliwe pewne ruchy na poziomie jednostki do wykonania, natomiast to jest inna grupa aktywności gazowych niż ta dotycząca recyklingu. Mhm. Tutaj musimy rzeczywiście myśleć całościowo.
Ale żeby ta gospodarka obiegu zamkniętego funkcjonowała, to potrzebne są te mniejsze trybiki, czyli na przykład konsument wrzucający odpady do odpowiedniego kontenera na śmieci. Jasne.
Tak, jak najbardziej. No jeżeli na przykład wracając do tego wspomnianego botanika i tego opakowania, jeżeli to opakowanie trafi do odpadów zmieszanych, no to niestety nikt, nawet przy dobrych chęciach, nie będzie w stanie z tym zrobić z czegoś pożytecznego, czyli po prostu zostanie wyrzucony i będzie składowany na wysypisku odpadów, a przecież nie o to w tym chodzi.
Tak. A właśnie przechodząc powoli już na poziom przedsiębiorstw, czy mamy jakieś dane, szacunki, wskaźniki pokazujące, ile procent tych surowców, które używamy na co dzień w gospodarce, może zostać objęte gospodarką obiegu zamkniętego? Znaczy, jaką taką efektywność tego mechanizmu, jakim jest gospodarka obiegu zamkniętego, jesteśmy w stanie osiągnąć?
To jest bardzo dobre i fundamentalne pytanie. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, które sektory rzeczywiście, mówię o sektorach przedsiębiorstw czy sektorach wytwórczych, powinny się skupić na gospodarce obiegu zamkniętego, a które nie mają tak dużych szans. Na pewno energetyka, która nie jest akurat naszą profesjonalną domeną na co dzień, ale jest jednym z sektorów, który tą gospodarkę obiegu zamkniętego w formie przejścia na odnawialne źródła energii może łatwo zaimplementować i będzie ona miała ogromny wpływ na klimat, na jakość powietrza w kraju oraz również na wyniki finansowe. No bo ta energetyka odnawialna jest dzisiaj preferowanym źródłem energii, również regulacyjnie. Problem jest trochę w transporcie, ponieważ tam są sektory, które muszą zostać zdekarbonizowane, ale w dalszym ciągu przy wykorzystaniu węglowodorów. Oczywiście nie kopalnych, odnawialnych, ale jednak węglowodorów. To jest na przykład lotnictwo dalekiego zasięgu, zarówno cywilne, jak i transportowe. I tutaj w zasadzie, przynajmniej na dzisiaj, nie ma żadnych nadziei, że można to zelektryfikować, czy nie mówię już o wprowadzaniu nawet takiego alternatywnego paliwa do takich rozwiązań transportowych, jak na przykład wodór. To jest dzisiaj niemożliwe. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przemyśle ciężkim, na przykład w hutnictwie, tak, gdzie jednak wprowadzenie tych zupełnie dla nas dzisiaj alternatywnych źródeł energii, zarówno związanych bezpośrednio z procesem wytwórstwa, jak i redukcji rudy żelaza, no i jest na przykład jakąś szansą. Wracając jednak do samego recyklingu, tutaj sprawa jest z jednej strony prosta, jeśli chodzi o kierunek, natomiast znacznie bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o sposób realizacji tego kierunku, czy taką operacjonalizację tego, co mamy założone jak jakąś strategię recyklingową. Im dalej w las, tym więcej drzew, tak jak w każdej domenie. Stąd konieczność bardzo szerokiego widzenia tego, co się dzieje wokół nas w aspekcie technologicznym, w aspekcie procesowym i w aspekcie pewnych silnych trendów, którymi musimy się poruszać, chcąc dojść w obszarze recyklingu rzeczywiście do tak zwanego obiegu zamkniętego.
To zatrzymajmy się tutaj właśnie przy tych branżach, które mają może mniejsze szanse, czy w jakiś sposób są ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości stosowania gospodarki obiegu zamkniętego. Gdyż tak patrząc troszeczkę z boku, trochę może takim okiem laika, może się wydawać, że branża, w której działa Orlen, jest taką właśnie branżą. To znaczy Orlen jest tradycyjnie kojarzony z przetwórstwem ropy naftowej, z produkcją paliw. Oczywiście to jest tylko część działalności tego koncernu, ale bardzo mocna. No i tutaj wydaje się, że możliwości stosowania gospodarki obiegu zamkniętego są bardzo ograniczone. No po prostu paliwa się spala i tyle. I czy tutaj takie postrzeganie tego problemu jest prawdziwe, czy może coś się zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie?
Przyznam na początku, że jest to trudny akurat obszar do wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego. Szczególnie, że paliwa konwencjonalne w dalszym ciągu będą potrzebne jeszcze przez długie lata. Ja dzisiaj nie chcę mówić, czy to będzie 20, 25, 30, czy może 50 lat, tak? Natomiast w dalszym ciągu będą potrzebne jeszcze długie lata. I w takim zwykłym transporcie wydaje się, że one niewiele się zmienią jakościowo, natomiast będzie na pewno spadać ich ogólna konsumpcja. Co widać ze wszystkich wskaźników, czy to kosztem innych paliw alternatywnych, ale również węglowodorowych, na przykład biopaliw, a przede wszystkim poprzez elektryfikację transportu. No to jest jakby główny trend, który no, z całą pewnością będzie za kilkanaście lat dominujący zarówno w kwestii dynamiki, jak i w kwestii ilości takich pojazdów.
To w których sektorach w takim razie Orlen ma największe szanse, patrząc przez pryzmat jego działalności, jeżeli chodzi o wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego?
No to myślę, że właśnie to jest dobry moment, żeby porozmawiać właśnie o recyklingu, bo jak wiemy z wiedzy podstawowej, wszystkie tworzywa sztuczne pochodzą z przeróbki ropy naftowej. Więc zaczynamy już od tego miejsca, gdzie wcześniej kolega powiedział o tym, że te zasoby są używane i są w dużej ilości używane. Jak dobrze wiemy, trudno się pozbyć teraz tworzyw sztucznych. Otaczają nas wszędzie, są codziennie z nami. Mają bardzo dużo zalet, ale są tak naprawdę w każdym pomieszczeniu, które nas otacza. Czy to jest tramwaj, biurowiec, dom, wszędzie znajdziemy coś z tworzyw sztucznych. I dlatego my skupiamy się na tym, żeby wprowadzać ten recykling właśnie tworzyw sztucznych, ponieważ poprzez recykling jesteśmy w stanie zawrócić ten surowiec, z jakiego było stworzone tworzywo sztuczne, czyli nie bezpośrednio do ropy naftowej, bo tego się nie da zrobić, ale jesteśmy w stanie zrobić na przykład do formy polimerowej czy monomerowej. No i dzięki temu możemy ograniczyć wykorzystywanie ropy naftowej do celów petrochemicznych.
Czyli de facto jesteśmy w stanie sprawić, że też ropy naftowej będzie potrzeba mniej, jeżeli chodzi o wydobycie, tak? Poprzez używanie produktów już przerobionej ropy naftowej ponownie.
W pewnym sensie tak, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o produkcji tworzyw sztucznych.
Tak, natomiast ten spadek nie będzie znaczący, dlatego że być może wbrew jakiejś obiegowej opinii, tylko niewielki procent ropy naftowej jest przesuwany w kierunku petrochemikali. De facto w dalszym ciągu, i to się jeszcze przez wiele, wiele lat nie zmieni, kierunek paliwowy zarówno tych paliw podstawowych, białych powiedzmy, jak i tych takich pozostałościowych, cięższych, to będzie kierunek dominujący. Natomiast w kwestii tego, co Orlen robi w tych nowych domenach jako gospodarka obiegu zamkniętego, recykling jest chyba najlepszym przykładem. No oczywiście pomijając wspomnianą wcześniej elektryfikację transportu. I tutaj mamy wiele ciekawych projektów, niektóre już dość zaawansowane, które tą nową domenę recyklingu w Orlen S.A. tak na dobrą sprawę kształtują. I tutaj można wymienić chociażby taki najbliższy mojemu sercu, czy naszemu sercu w zasadzie, recykling chemiczny. Czyli trochę tak jak koleżanka powiedziała, że się nie da tego plastiku zamienić w ropę naftową, to właśnie recykling chemiczny polega na tym, że do pewnego stopnia zamieniamy te zmieszane, takie bardzo trudne do przetworzenia w jakikolwiek inny sposób tworzywa, w taką mieszaninę węglowodorów. I co ważne, z wykorzystaniem bieżących aktywów produkcyjnych, których w zasadzie nie musimy modyfikować czy zmieniać, jesteśmy w stanie ten produkt z recyklingu chemicznego, czyli można powiedzieć tą taką syntetyczną ropę naftową, ala ropę naftową, przerobić z powrotem do monomerów, takich jak etylen, propylen, butadien, z których klasycznie od dziesiątek lat, mniej więcej od tam połowy lat 50., tak, czy drugiej połowy lat 50., wytwarzane są polimery, które potem po zmieszaniu stają się plastikami. Mhm.
Dobrze, to zostańmy jeszcze na chwilę na tym poziomie ogólnym, bo wchodzimy już w szczegóły, które są bardzo ciekawe, ale chciałbym jeszcze na chwilę spojrzeć szeroko na całą grupę Orlen i zapytać o wszystkie te, powiedzmy, metody, sposoby, narzędzia gospodarki obiegu zamkniętego, które są w tej grupie stosowane. Bo ja sobie wyobrażam gospodarkę obiegu zamkniętego jako taki system pewnych naczyń połączonych, które w sumie kumulatywnie sprawiają, że na przykład spada zapotrzebowanie na surowce czy energię, czy spada emisja zanieczyszczeń, bądź to w gazów cieplarnianych, bądź innych substancji. Więc jakie narzędzia gospodarki obiegu zamkniętego są wdrażane w grupie Orlen?
Myślę, że na różnych aspektach są wdrażane, bo zarówno skupiamy się na przykład na oszczędzaniu wody u nas w grupie Orlen, tak jak powiedziałam wcześniej, dotyczące recyklingu. Wprowadzamy też na przykład recykling czy zbieranie odpadów na stacjach benzynowych, więc w każdej płaszczyźnie, w której działamy, gdzieś pojedyncze kroki gospodarki obiegu zamkniętego są wprowadzane. Tak samo jak unowocześnianie na przykład naszych aktywów, które mamy, zakładanie odpowiedniego rodzaju filtrów. Wszystko po to, żeby wywierać jak najmniejszy, bo tak, można tak powiedzieć, jak najmniejszy wpływ na to środowisko.
Ale tak podsumowując obszarowo, to zużycie wody jest tutaj na tapecie, że tak powiem. I to jest już od jakiegoś czasu prowadzony bardzo duży projekt związany z istotną oszczędnością wody wykorzystywanej do procesów chemicznych, do procesów produkcyjnych. Mówimy o wodzie z Wisły, czyli Kurowy, polskich rzek. W związku z tym zależy nam wszystkim, żeby jak najmniej tej wody netto zużywać, albo jak najwięcej jej doczyszczać i nie pobierać świeżej, może w ten sposób powiem. Inna rzecz to jest oczywiście, to są oczywiście projekty związane z wychwytem CO2. To jest rzecz, która pomimo tego, że nie jest łatwa, musi w jakiś sposób zostać zaadresowana przez te wszystkie sektory energochłonne. I tym oczywiście też się zajmujemy. Trzecia rzecz to wodór, który może się stać pewnym substytutem paliw transportowych w przyszłości, albo substytutem nośnika energetycznego może w przyszłości. Dzisiaj oczywiście nie możemy mówić o skali, ale jednak ze wszystkich analiz wynika, że w pewnych sektorach ten wodór będzie odgrywał istotną rolę. Kolejna rzecz to są biopaliwa i duży projekt instalacji HVO, czyli uwodarniania zużytych olejów roślinnych, właśnie przede wszystkim do takich bardziej ekologicznych paliw lotniczych. Mhm. Ale nie tylko. To powiem taką ciekawostkę, że z tej instalacji produkty mogą być również wykorzystywane w petrochemii do produkcji właśnie monomerów, takich biocyrkularnych można powiedzieć, i w konsekwencji polimerów, które będą wykazywać się też niższym śladem węglowym niż te tworzone od początku z ropy naftowej. No i ostatnia rzecz, z naszego punktu widzenia pewnie najistotniejsza, to jest właśnie recykling. To jest kilka tych nowych nóg, które będą kształtować Orlen w przyszłości, równolegle do jego korowej działalności.
Tak, tutaj właśnie a propos tego, o czym pan wspomniał, zanotowałem sobie, że Orlen ma na przykład instalacje, które pozwalają produkować paliwo lotnicze z wykorzystaniem oleju posmażalniczego.
Taka instalacja jest w trakcie budowy, ona niebawem rzeczywiście będzie otwarta. No i to jest taki rzeczywiście jasny punkt na tej mapie wejścia w paliwo odnawialne.
Ale proszę jakby mnie sprecyzować, jeżeli się mylę, to chodzi o taki zwykły olej, który używamy w naszej gastronomii, tak?
No nie do końca, bo tu chodzi o olej, który swoje już zrobił, stąd nazywa się przepracowany. Z angielskiego to jest used cooking oil. I to jest olej, który został wykorzystany przez konsumenta, przez człowieka, przez również biznes, tak, gastronomiczny, restauracyjny. Następnie nadajemy mu drugie życie, to znaczy jest zebrany. Jego drugie życie to jest, jak powiem, służba lotnictwu cywilnemu. Właśnie jako zmienione chemicznie, bo musi zostać zmienione chemicznie, żeby spełnić określone wymagania jakościowe. Zmienione chemicznie odnawialne paliwo lotnicze.
Czyli można powiedzieć, że smażalnia frytek jest w stanie kontrybuować przy produkcji
absolutnie
paliwa
tak,
lotniczego.
Absolutnie tak.
Niesamowita wiadomość.
Niestety dobrze. Zapach frytek nie będzie.
No to na tej wysokości to
już może, jedno.
Może nie pachnie. Ale to wracając do jeszcze pewnego podejścia całej grupy, jeżeli chodzi o gospodarkę biegu zamkniętego. Czy to jest szansa dla przedsiębiorstwa na pewną optymalizację, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie ekonomiczne? Czy może raczej koszty wdrażania takich procedur są po prostu na razie bardzo wysokie i z tego względu ten rachunek ekonomiczny jest jeszcze zachwiany?
To wszystko musi być projektem biznesowym. Każdy z tych rzeczy, o których mówimy, to jest projekt biznesowy. Natomiast właśnie dlatego, że rozwój tych nowych gałęzi, czy tych innowacyjnych projektów jest łatwiejszy bądź trudniejszy, to on się odbywa na trochę innych parametrach. Część z tych rzeczy, tak jak wszędzie na świecie, tak i u nas, będzie mniej lub bardziej dotowana. Czy subsydiowana, właśnie dlatego, żeby zachęcić do wykonywania tych trudniejszych ruchów biznes. Natomiast część, tak jak na przykład recykling, powinien być raczej samowystarczalny i jak pokazuje historia, bo recykling nie zaczął się przecież wczoraj, tylko już kilkadziesiąt lat temu. Jak pokazuje historia, recykling jest w stanie być samowystarczalnym biznesem. Natomiast tutaj w dalszym ciągu najważniejsze jest poszukiwanie najbardziej lukratywnych, czy najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia rynkowego zastosowań na to, co z tego recyklingu, czy z tych technologii recyklingu jesteśmy w stanie wyprodukować. I tutaj właśnie wchodzimy w poszukiwania tych najbardziej efektywnych, najfajniejszych, najbardziej interesujących technologii, czym właśnie między innymi się zajmujemy.
A jak wygląda taki szkielet regulacyjny obecnie, jeżeli chodzi o prawo krajowe, jeżeli chodzi o prawo Unii Europejskiej, które wpływa na kształtowanie gospodarki biegu zamkniętego?
Poprzez prawa Unii, na przykład europejskiej, są wprowadzone już limity dotyczące na przykład recyklingu w produktach z tworzyw sztucznych. One z każdym rokiem są zwiększane, chyba 2030 ma być 30% w opakowaniach.
To zależy w jakim właśnie segmencie.
Tak, każdy segment ma swoją wartość wprowadzonego recyklatu. I to też nas jako i konsumentów, i jako biznes musi motywować do tego, żeby ten recykling tworzyć, który jest jedną z gałęzi gospodarki obiegu zamkniętego, ale są też inne ustawy i inne prawa dotyczące właśnie gospodarki obiegu zamkniętego, ale to może już kolega.
To można zobrazować na zasadzie zamkniętej pętli, czy takiego zamkniętego pierścienia. I ten pierścień regulacyjny rzeczywiście się powoli domyka. Tutaj można tylko wspomnieć o tym całym pakiecie legislacyjnym dotyczącym plastików jednorazowego użytku, czyli Single Use Plastics. Na razie w Polsce ta dyskusja się kręci, w związku z tym, że temat jest dosyć świeży, bo tak na dobrą sprawę zaczyna się od tego roku. Kręci się wokół opłat za poszczególne grupy produktowe. Natomiast to jest dopiero początek. Dodatkowo mamy od stycznia 2025 ustawę kaucyjną, czy system kaucyjny, który będzie absolutną rewolucją na rynku odpadów. I pomimo tego, że on oczywiście dotyczy również określonych opakowań szklanych i określonych opakowań z innych materiałów, na przykład z aluminium, to przede wszystkim dotyczy tworzywa PET, tego butelkowego, ale nie tylko, oraz produktów mlecznych, które często PET-em nie są, więc mamy jeszcze jedną grupę produktową tutaj wchodzącą w system kaucyjny, o czym nie wszyscy wiedzą. To będzie gigantyczne wyzwanie dla biznesu, który zgodnie z podpisaną już ustawą musi rozpocząć działania jako operator w celu zebrania naprawdę istotnych ilości każdej z tych trzech grup produktowych. To jest druga rzecz. I trzecia, tak zaznaczę może ogólnie, to jest wszystko to, co dzieje się na razie w takiej warstwie europejskiej, ale wiele osób zna ten akronim PPWR, czyli Packaging Waste Regulation. I to R jest najważniejsze, bo to się zmieniło z D. Jakie to ma implikacje? Jeśli mamy dyrektywę, to dyrektywa może być implementowana na poziom krajowy z pewnymi odstępstwami albo w pewien sposób szyta na miarę.
Bo jest implementowana to do celu.
Tak, dokładnie tak, a nie drogi. Tak. Dokładnie. Natomiast jeśli mamy R, to jest rozporządzenie, no to ona w każdym kraju członkowskim będzie musiała być przyjęta w zasadzie w takim samym kształcie. I pomimo tego, że jesteśmy w tym momencie, czy wchodzimy w zasadzie teraz w fazę trilogu, czyli takich ostatnich konsultacji na poziomie europejskim dotyczącym kształtu, ten kształt się zresztą bardzo dynamicznie zmienia, to myślę, że to będzie miało absolutnie decydujący wpływ na to, żeby biznes, ale i całe otoczenie wiedziało, jakie są limity dotyczące recyklingu w tym opakowaniu, w tamtym opakowaniu, w jednym segmencie, w drugim segmencie i jaka jest również ścieżka wzrostu tych obligatoryjnych limitów polimerów z procesu recyklingowego w określonych grupach produktowych. I chyba z tych rzeczy regulacyjnych to są takie trzy podstawowe. W sumie warto by jeszcze było wspomnieć o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, natomiast to jest jeszcze przed nami. Natomiast to jest czwarty najbardziej istotny element, dlatego że rozszerzona odpowiedzialność producenta polega na tym, że producenci produkujący czy wprowadzający odpady do obrotu będą musieli uiszczać kolejne, ale nie tylko opłaty, ale będą też mieli pewne obowiązki. To nie będzie tylko pieniężna sprawa, ale będą mieć też pewne obowiązki związane z, jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialnością za plastikowy produkt. Te obowiązki będą, wszystko na to wskazuje, zależeć od tego, jak dobre albo jak złe opakowania będą wprowadzać na rynek. Złe albo dobre, oczywiście pod kątem recyklingu, ich parametrów związanych z łatwością poddania ich pod recykling I tutaj płynnie bym przeszedł do czegoś takiego, co nazywa się design for recycling, czyli tak naprawdę my to znamy pod nazwą ekoprojektowania, czyli wszystkich zmian, które muszą się zadziać w produktach, żeby wzorem tego, co konsument zna z opakowań sprzętu AGD, czyli tych takich kolorowych pasków z literkami i plusikami, dotyczyło również opakowań. Więc biznesowi będzie bardzo zależeć na tym, żeby, czy powinno bardziej zależeć na tym, żeby poprzez mniejszą opłatę stymulować bardziej ekologiczne i łatwiejsze w recyklingu opakowania.
A czy częścią tego, o czym przed chwilą usłyszeliśmy, nie jest ta zmiana wprowadzona ostatnia, polegająca na tym, że zakrętki od butelek plastikowych są teraz mocowane do tej takiej obrączki wokół nich, tak żeby nie gubiły się gdzieś tam po drodze.
Dokładnie. To jest świetny przykład na to, jak skomplikowane regulacje i dziesiątki stron ustaw, tak, są transponowane do biznesu. Wcześniej te nakrętki były przez konsumenta nagminnie odkręcane i one w klasycznym procesie sortowania po prostu ginęły.
Tak. Jeszcze dobrze, jeżeli trafiły faktycznie do tych zbiórek nakrętek, bo często są na mieście rozłożone takie serduszka czy jakieś inne kształty, gdzie się te nakrętki zbierało. Ale bardzo duża część nakrętek trafiała na przykład do zmieszanych odpadów, albo nawet jeżeli do żółtego worka, to później w procesie sortowania one gdzieś znikały. Poza, po pierwsze są bardzo małe, są stosunkowo lekkie, jest to inne tworzywo niż sama butelka, bo nie jest to PET, więc stanowiły bardzo duży problem, żeby w ogóle je wyzbierać z linii sortowniczych. A w tym momencie jest to o tyle łatwiejsze, że butelka jest od razu z korkiem i w momencie sortowania można ją łatwo znaleźć i łatwo ją zutylizować czy usunąć.
A ten korek jest dobrej jakości, bo jest zaprojektowany do kontaktu z żywnością.
Tak. Mała zmiana, duża różnica.
Dokładnie tak. Mimo tego, że chyba każdego z nas to trochę denerwuje, gdy pije wodę z butelki, ten dziubek uderza o policzek.
Nie zawsze jest to wygodne.
Nie jest to wygodne, ale na pewno jest to łatwiejsze w późniejszych procesach właśnie recyklingu.
Ale takich zmian będzie więcej. Również w takich opakowaniach, wielopakach tak zwanych. Tu za chwilę będziemy mieli kolejną rewolucję.
W wielopakach na przykład?
Takich właśnie takich razy 4, razy 6, czy to napojach.
Czy będziesz mógł kupić wody gazowanej w takim streczu właśnie z uchwytem wygodnym? Czy...
Wiesz co, będziemy mogli kupić w takim streczu, ale żeby zrobić ten strecz, będzie trzeba spełnić pewne wymogi i niewykluczone, że spełnienie tych wymogów wymusi zmianę podejścia do pakowania tych rzeczy wielorazowych, na przykład na rzecz rzeczy, które można ponownie wykorzystać.
Czyli butelki będą mocowane do strecza.
Tak, teraz będziemy pić wszystko ze streczem, z nakrętką.
Ale to jest rzeczywiście świetny przykład. Dyskusja wokół ostatnich ustaleń dyrektywy PPWR, czy rozporządzenia PPWR w zasadzie, dotyczyła w dużej mierze właśnie takich aspektów.
A można jakoś przewidzieć, antycypować te zmiany, które nas czekają w takiej najbliższej perspektywie, jeżeli chodzi o te opakowania, z którymi najczęściej mamy do czynienia, albo jakieś produkty inne, które też będą objęte tego właśnie typu regulacjami?
Można. To, co będzie silną tendencją w przyszłości, to będzie dobry jakościowo recykling mechaniczny. Te nowe regulacje, na razie toczące się na poziomie europejskim, ale jako rozporządzenia transponowane bezpośrednio do krajów członkowskich, będą promować tego typu recykling. I druga rzecz, ten typ recyklingu będzie się bardzo lubił z recyklingiem zamkniętej pętli. Czyli jeśli wrzucamy tam przysłowiowy korek do butelki po napojach, to będzie bardzo dobrze, jeśli po procesie recyklingu zostanie wytworzony materiał, który może być w 30, 50, 80, może 100% wykorzystany znowu jako taki korek, a nie jako element obudowy jakiegoś mniej znaczącego urządzenia, czy nie wiem, czy na przykład jakiś element narzędzia budowlanego. bo to będzie się wiązać wtedy ze spadkiem jego jakości i wartości rynkowej.
Rozumiem. Tutaj wspomniane były te problemy, jeżeli chodzi o zmianę, na przykład właśnie w zakresie tych no, mocowanych nakrętek. Chciałbym porozmawiać teraz o problemach związanych z implementacją gospodarki obiegu zamkniętego, bo takie problemy na pewno gdzieś tam są, jeżeli chodzi o poziom przedsiębiorstw, też później poziom konsumentów. Jakie można wyodrębnić takie największe przeszkody, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych mechanizmów?
Na pewno jest to czas. Z racji tego, że bardzo szybko zostały narzucone różne ustawy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, tego czasu jest mało, a musimy szybko działać na wielu płaszczyznach. Więc wydaje mi się, że właśnie ten czas stanowi tutaj kluczowe zagadnienie i kluczowy problem, bo z każdą resztą problemów, czy na przykład z optymalizacją, czy z finansami, powoli jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale gdy jest czas i mówi o tym, że do któregoś roku musimy już być gotowi do wprowadzania zrównoważonego rozwoju, no to niestety nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie mamy możliwości go skurczyć, przyspieszyć czy rozszerzyć. To z takiej perspektywy.
Nam dobrze idzie regulacyjnie narzucanie obowiązków, czy na przykład jakiś opłat, tak? Nie chcę nazywać tego karami, ale często i taki element jest w tych ustawach. Natomiast gorzej nam idzie kreowanie regulacji odnoszące się do produktu końcowego. I tutaj mamy rzeczywiście pewien brak równowagi. A jeśli nie jest zamknięta ta pętla regulacyjna całkowicie, to biznes się zastanawia, biznes myśli, biznes wolniej implementuje czy wdraża pewne rozwiązania. I to się odbija rzeczywiście na terminie implementowania pewnych rozwiązań. Druga rzecz, chyba trzeba było wspomnieć o pewnym systemie dofinansowań, który dla niektórych rozwiązań będzie rzeczywiście konieczny, żeby uczynić się przynajmniej na początku opłacalnymi. I tutaj z całą pewnością to ruszy, tylko po prostu ten temat musi się znaleźć odpowiednio wysoko na agendzie i wzorem lat przeszłych też na pewno będziemy mieli takie programy, które będą ten recykling bezpośrednio wspierać.
A czy przeszkodą nie jest, powiedzmy, świadomość społeczna, czy może nastawienie na przykład konsumentów, które mogą reagować negatywnie na chociażby właśnie te wspomniane już trochę symboliczne, mocowane zakrętki, czy na inne elementy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, tak jak na przykład nakaz recyklingu polegający na sortowaniu pewnych rzeczy, co dla niektórych może być pewnym takim organizacyjnym problemem czy trudnością. Czy to też nie jest przeszkoda i taki kij w szprychy, jeżeli chodzi o sprawne funkcjonowanie gospodarki obiegu zamkniętego?
Tak, jak najbardziej. Jak już wcześniej wspomniałam, ta pętla obiegu zamkniętego to nie jest tylko biznes i tylko wielkie przedsiębiorstwa. To są też również konsumenci, indywidualne podmioty. Dlatego tak naprawdę od nich się wszystko zacznie, bo jeżeli mówimy o recyklingu, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego surowca w żółtym worku, to nikt z tego recyklingu dobrze nie zrobi. I właśnie od nich też dużo zależy, od konsumentów, od nas indywidualnie, czy będziemy w stanie tą gospodarkę domknąć, czy wszystko będzie szło właśnie zgodnie z pętlą. I tak jak pan powiedział, na przykład jeżeli skupimy się na recyklingu i na tym, żeby w odpowiedni sposób segregować nasze odpady w domu, jest to bardzo trudne i przyznam, że ja sama również mam z tym często problem, bo odpady są bardzo różne, są zakolorowane, są brudne, po różnych, nie tylko po żywności, ale są przecież z różnych perspektyw życia są odpady plastikowe. I myślę, że edukacja i świadomość społeczeństwa pomoże nam jako biznesowi czy innym przedsiębiorcom realizować dobrze cele gospodarki obiegu zamkniętego. Więc to jest jak najbardziej, chyba powinniśmy to na samym szczycie postawić, bo bez tego nie będziemy w stanie sami realizować swoich celi.
A jeśli komuś się wydaje, że dzisiaj sortujemy już na dużo różnych strumieni, to myślę, że powinien się przygotować w przyszłości na...
Jeszcze więcej. Nie będą tylko trzy kosze, tylko więcej. A z takich na przykład ciekawostek, no to my wcale nie recyklingujemy bardzo dużo. Bo na przykład odpadów plastikowych w 2021 roku było około 2 miliony. Z czego chyba około 30 paru procent poszło do recyklingu. Reszta to jest składowanie i spalanie tych odpadów, więc... Trudno powiedzieć, że w ogóle dużą część tych odpadów poddajemy recyklingowi, czyli naprawdę bardzo bardzo długa droga przed nami, żeby tą gospodarkę obiegu zamkniętego wdrożyć na 100%. Może, dobra, na 80, bo 100 to chyba nigdy, ale 80 to naprawdę bardzo długa droga przed nami.
Właśnie, a propos jeszcze przyszłości. W jednym z moich, tak zawierając pewną klamrą w naszą rozmowę, w jednym z moich ulubionych filmów, Powrocie do przyszłości, a w zasadzie w drugiej części tego filmu, była taka scena, w której dr Emmett Brown wrzucał do bioreaktora swojego samochodu resztki, jakieś śmieci, jakieś skórki od banana i tak dalej, i z tego robił paliwo. I chciałbym zapytać, czy to nas czeka de facto, jeżeli chodzi o przyszłość? Czy gospodarkę Polski, Europy, świata czeka maksymalne używanie wszystkiego, co jest dostępne ponownie, w ten sposób, żeby chociaż tworzyć z tego energię, czy używać ponownie jako surowca? Czy to jest ten kierunek, który obieramy jako świat?
To nie będzie wyglądać tak jeden do jednego, jak było na filmie.
Domyślam się.
Aczkolwiek film
nie będziemy
świetny.
Mieli takich ładnych samochodów.
Szkoda.
Aczkolwiek film świetny, moja ulubiona scena to jest jednak z parowozem.
A tak, to dorzucanie tych brykietów, tak. Żebym parowóz jechał szybciej.
Natomiast model prosumencki coraz mocniej wchodzi nie w obszar recyklingu, natomiast w obszar energetyki. Mniejsze źródła, rozproszone i myślę, że przyszłość jest taka, że jeśli będziesz miał samochód elektryczny, to będziesz go sobie ładował absolutnie sam, niezależnie od tego, czy elektrownia jedna, druga czy trzecia jakby będzie pracować, czy nie, bo one oczywiście będą pracować, natomiast one będą pracować, mówię o tej energetyce zawodowej, na potrzeby przemysłu. Niekoniecznie na potrzeby naładowania samochodu. Druga rzecz jest taka, że jeśli mówimy o wykorzystaniu tej przysłowiowej skórki od banana, czy tych resztek żywności, to myślę, że z perspektywy takiego bilansu chemicznego, czy bilansu masowego, robienie z tego paliwa, czyli znowu taki powrót do konwencjonalnej produkcji paliwa, tak, i oparcia się o węglowodory, jest mniej korzystny niż wykorzystanie tego materiału, na przykład jako nawozu, gdzie jesteśmy w stanie, mając tą wiedzę, którą mamy dzisiaj, i w zasadzie to, czego nam brakuje, to tylko jakiś efektywny element zbiórki, jesteśmy w stanie już dzisiaj przetworzyć tego typu odpady organiczne do czegoś, co będzie miało właśnie taki charakter jakiegoś produktu quasi nawozowego, prawda? I to znowu będzie z korzyścią dla klimatu, dlatego że dzisiaj przemysł nawozowy oparty jest o nawozy azotowe. Wiemy, że nawozy azotowe to przede wszystkim amoniak. Amoniak to dzisiaj przede wszystkim reforming gazu ziemnego. I proces bardzo energochłonny oraz emitujący duże ilości dwutlenku węgla. Więc zmniejszenie powiedzmy konsumpcji gazu ziemnego, tak, albo jakiejkolwiek innej formy energetycznej, żeby wyprodukować ten podstawowy budulec nawozów azotowych, czyli amoniaku, koszty właśnie jakichś rzeczy odnawialnych jest jak najbardziej zasadne i to będzie absolutnie przyszłość. Natomiast tak tutaj, jak i w recyklingu, potrzebne jest zorganizowanie efektywnego i dobrze działającego systemu zbiórki takich rzeczy.
Czyli system będzie coraz szerszy, będzie taki segmentowy, że można powiedzieć, i w obrębie tych segmentów coraz większa ilość materiałów będzie objęta gospodarką.
Dokładnie tak, bardzo dobrze to zobrazowałeś.
A chciałbym jeszcze zapytać, jakie nowe projekty planuje Orlen w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego?
Może nawet nie, że planuję, ale już jesteśmy w trakcie realizacji. Na przestrzeni roku przystąpiliśmy do takiego dużego programu, który się nazywa NextLoop. Firma NextLoop opracowała technologię polegającą na przeróbce recyklingu, dosłownie polipropylenu, czyli tego tworzywa, które znajduje się na przykład w wielu opakowaniach miękkich, przepraszam bardzo, w wielu opakowaniach miękkich, w pojemniczkach na jogurty i w wielu zastosowaniach do kontaktu z żywnością. Jest on bardzo trudny do recyklingu właśnie ze względu na funkcję, jakie pełni, ze względu na to, że opakowania z polipropylenu są na przykład zadrukowane, zmetalizowane, posiadają wiele warstw, ale tej firmie właśnie udało się doprowadzić recykling polipropylenu i uzyskać dzięki temu polipropylen, gotowy do kontaktu z żywnością. Firma ta posiada odpowiednie certyfikaty urzędów EFSA na przykład oraz odpowiednika z Wielkiej Brytanii i my właśnie jako Orlen przystąpiliśmy do tego programu. Celem tego, żeby po pierwsze zdobyć jak największą wiedzę dotyczącą recyklingu polipropylenu, a po drugie gdzieś samemu również rozwijać takie możliwości i takie technologie.
Natomiast warto zaznaczyć, że to jest pilotaż w dalszym ciągu, czyli jeszcze bez komercyjnego wdrożenia. Tak. I pomimo tego, że wyniki są bardzo obiecujące, bo firmie rzeczywiście udało się wyprodukować materiał, który spełnia bardzo restrykcyjne wymogi tej organizacji EFSA, czyli to jest organizacja European Food and Safety Association, to nie jest dzisiaj możliwe regulacyjnie w żadnej technologii z tego typu odpadów postkonsumenckich, czyli po prostu z tych, które sortujemy z żółtego worka, zrobić produktu do żywności. W związku z tym potrzebna jest pewna zmiana regulacyjna i dodatkowa zgoda poprzez pewną akredytację tej metody i technologii na to, żeby była dopuszczana do kontaktu z żywnością. Natomiast my nie chcemy absolutnie na to czekać. Chcemy być już teraz w tym temacie i być gotowi ze wszystkim w momencie, kiedy będzie to rzeczywiście fizycznie możliwe, a musi być to możliwe w niedalekiej przyszłości, dlatego że nie będziemy inaczej w stanie wprowadzić w życie jednej z najbardziej pożądanych metod recyklingu, to znaczy tego w zamkniętej pętli.
Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się z Państwa wiedzą i kompetencjami. Razem ze mną byli Pan Bartłomiej Samardakiewicz, Pani Maria Kąsek. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Mili Państwo, to był odcinek o gospodarce obiegu zamkniętego. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak te samochody z bioreaktorami na odpadki powstaną i będziemy mogli razem z Emmetem Brownem czymś takim sobie jeździć. W każdym razie mam nadzieję, że rozmowa rzuciła Państwu trochę światło na to, na czym ma polegać gospodarka obiegu zamkniętego. Kłaniam się już nisko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu Elektryfikacja.